Dzisiaj chcę się podzielić takim słowem właśnie o obecności Bożej. O realności Bożej obecności w naszym życiu. O tym, jak ona jest możliwa i dlaczego ona jest możliwa. I takim wersetem przewodnim jest werset 9 z psalmu 34. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Kiedy Krystiana mówiła tutaj świadectwo, to ja wiem, że ona kosztuje i przekonuje się po raz kolejny, że Pan jest dobry. I my nie mamy żyć tylko wspomnieniem tego, co już się stało, ale my możemy kosztować Boga cały czas i przekonywać się, doświadczać, zobaczyć to na własne oczy, że On jest dobry. Kiedy ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, kiedy przebywali z Nim, kiedy byli w jednym ogrodzie i byli w doskonałej Jego obecności, niczym nie zakłóconej, to w Księdze Rodzaju 2:25 czytamy, że byli nadzy i nie odczuwali wstydu. Przed sobą, no i przed Bogiem oczywiście też nie odczuwali żadnego wstydu. Potem wiemy, że to, co stało się, że człowiek poszedł własną drogą, że zgrzeszył, przyszedł wstyd, przyszło ukrycie rzeczy, i skończyło się to, co było takie najcenniejsze, taka cudowna, bezpośrednia, wspaniała obecność Boża w ich życiu. Ona była jak za mgłą tego wszystkiego, co się działo, za mgłą tego grzechu, w tej przepaści, jakkolwiek to nazwiemy. Ona nie była taka. Ale byli ludzie na przestrzeni wieków, o których Biblia mówi, że chodzili z Bogiem. Henoch 365 lat chodził z Bogiem. I zabrał go Pan. Jak sobie myślę czasem, czego Kościół mógłby nauczyć Henocha, to nie wiem, ale czego Henoch mógłby nauczyć Kościoła, to myślę, że chodzenia z Bogiem. 365 lat, jak 365 dni na każdy dzień roku. Abraham, przyjaciel, chodził z Bogiem. Mojżesz, pośrednik przymierza, chodził z Bogiem. Dawid, o którym było dzisiaj wspomniane, chwalca Pana. On chodził z Bogiem. I w tym chodzeniu z Bogiem jedna rzecz towarzyszyła im najważniejsza. Oni mieli świadomość, że Bóg jest i oni chcieli z Nim chodzić. Oni nie byli doskonali. Mojżesz zabił Egipcjanina, Abraham sprzedał żonę. Dawid mordował i zgrzeszył. Tak, zgrzeszył z kobietą, z nie swoją żoną. Ale oni mieli jedno pragnienie, żyć z Bogiem. Jak napisał psalmista w psalmie 27, o jedno tylko zabiegam, żeby mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mego życia, żeby być z Bogiem. Bóg nie potrzebuje naszej doskonałości, ale potrzebuje tego pragnienia poszukiwania Go całym sercem, bo to On sprawiał, że oni przechodzili przemianę w swoim życiu, pokutowali, nawracali się i szli z Bogiem przez całe swoje życie. Uczniowie chodzili z Bogiem, chodzili z Jezusem i wiedzieli, że ich życie, prostych gości po prostu, zostało przemienione przez to, że chodzili z Bogiem. A kiedy Jezus powiedział bardzo trudne rzeczy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i wielu odeszło, On powiedział, wy też chcecie odejść? Oni powiedzieli, nie. Ty masz słowo życia. My chcemy z Tobą. Czy oni wszystko rozumieli? Czy byli doskonali? Czy zawodzili? Czy chcieli chodzić z Bogiem? Amen. Oni chcieli chodzić z Bogiem. Mieli jedno pragnienie. Jezus przyszedł, aby owce miały życie w obfitości. Aby mogły wejść do tego miejsca, które było zakryte przed wiekami przez wszystkimi ludźmi. To pojedynczy ludzie namaszczeni Duchem Bożym, to pojedynczy, których czytamy na kartach Biblii jako o bohaterach wiary, oni chodzili z Bogiem. Ale Jezus przyszedł, aby umożliwić to wszystkim ludziom. Była świątynia, było miejsce najświętsze, do którego tylko raz w roku mógł wejść kapłan z ofiarą. Raz do miejsca najświętszego mógł wejść. Ale kiedy czytamy, że Jezus przyszedł na ten świat po to, aby życie miały w obfitości owce, to zaczynamy myśleć o tym, że nie jest kresem tego, co mi kiedyś się wydawało, że Jezus umarł za moje grzechy i koniec. I co z tego wynika? On nie przyszedł umrzeć za moje grzechy tylko. On przyszedł zabrać całe stare życie i przenieść mnie do nowego życia, abyśmy obfitowali w tym życiu i mieli obecność Bożą. Nie tylko w stworzeniu, nie tylko w zrozumieniu, ale w duchu prawdziwie. Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, że Jezus na krzyżu oddał ducha, powiedział, wykonało się, powiedział, winy wasze są zmazane, ofiara została złożona, jedną doskonałą ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęcił za sprawą swojej woli. To ewangelista Mateusz pisze, rozdarła się zasłona w świątyni. Ona rozdarła się z góry na dół, bo to Bóg przyszedł do swojego ludu. Emanuel, Bóg pośród nas. Ona się rozdarła, tak jak kiedyś mówiliśmy, że drabina, która przyśniła się Jakubowi, była z góry do dołu. Tak rozdarła się zasłona w świątyni. I jaka jest korzyść z rozdarcia tej zasłony w świątyni? Czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w wersetach 19-22. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Wejdźmy do miejsca najświętszego. To nie Stary Testament, że musisz przyjść najpierw na dziedziniec pogan, potem wejść dalej, 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 a na końcu ktoś musi to zrobić za ciebie, bo ty nie możesz tego zrobić. Ale Jezus zmienił rzeczywistość całego wszechświata. Rozdarł zasłonę i Bóg objawił się w całej swojej pełni w Nim, abyśmy my mieli do Niego dostęp. Miejsce najświętsze. Obecność Boga żywego. O tym miejscu i o tej obecności pisał już psalmista w psalmie 139. Tam czytamy o tej wszechobecności, która dzisiaj już tutaj była wspomniana, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali. Pierwsze 5 wersetów mówi o wszechobecności Boga. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest przerażające dla tych, którzy chcą się ukryć przed Bogiem? Psalmista dalej mówi, wszędzie jesteś, i w górze, i w dole, i w krainie umarłych, jesteś wszędzie, wypełniasz swoją obecnością wszystko. I grzesznik będzie obawiał się tej obecności, będzie zakrywał twarz i będzie uciekał. Ale ten, kto zrozumiał, że Chrystus umarł za niego, aby on miał wejście do miejsca najświętszego, będzie radował się i cieszył, że Pan zna każdą jego myśl, że włos na jego głowie jest policzony, że jak Jezus powiedział, ja znam moje owce po imieniu, to ja myślę, że to daleko więcej niż powiedzieć, że ja mam na imię Piotra, ktoś ma na imię Staszek. Ale On zna po imieniu, On zna nas w sytuacjach, w których jesteśmy, w miejscach, w czasie naszej duchowej drogi, naszego duchowego wzrostu, w zmaganiach, w troskach, w radościach, we wszystkim zna nas po imieniu, takimi, jakimi jesteśmy. I ta pierwsza świadomość Bożej obecności powinna być taka, że On jest. On powiedział, jestem, który jestem. Ale jak to się dzieje, że mając takiego arcykapłana, mając otwarte niebo od 2000 lat, mając rozdartą zasłonę, nieraz nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy mieli przystęp do Boga. Ono wygląda, jakbyśmy kompletnie nie mieli przystępu do Boga. Jakby to było zamknięte, gdzieś daleko. Jezus umarł gdzieś dawno, a ja żyję gdzieś tutaj. Może przyjdę czasem na nabożeństwo albo obejrzę coś w internecie, ale czy ja mam świadomość, że mam przystęp do Boga żywego? Tozer w swojej książce Szukanie Boga poświęcił cały rozdział na to, żeby powiedzieć o zasłonie. Ale nie o tej zasłonie, która została rozdarta w świątyni, tylko o tych zasłonach, które są na nas. Zasłonach na naszych sercach, zasłonach na naszych oczach. Zasłony, firanki, maski. To wszystko, co zakładamy sami i boimy się stanąć nadzy przed Bogiem, tak jak stali Adam i Ewa przed upadkiem. Ale przecież to Jezus stał się za nas hańbą, wisząc na krzyżu. Jakże my możemy myśleć inaczej o sobie wtedy? Czy nie wyzwolił nas do tego, abyśmy stali śmiało przed Jego obliczem, jak czytaliśmy tutaj w liście do Hebrajczyków? Skąd się biorą te zasłony? Skąd to wszystko się bierze? Pan Jezus powiedział, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji, zanim każdy z nas może pomyśleć, jakie to są zasłony i skąd one się biorą. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w wersetach 38 i 39 czytamy tak. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Czy to jest słowo tylko do niewierzących? Nie wiem. Sami pomyślcie. Myślę, że oczywiście dla tych, którzy nie znają Jezusa i którzy chcą zachować świat, a nie idą za Nim, to jest ono 100% powiedziane o tym, że stracą to życie i wszystko stracą. Ale czy my, którzy doświadczyliśmy mocy Ducha Świętego, przebaczenia grzechów i mamy tą świadomość, że zasłona jest rozdarta i mamy dostęp do żywego Boga, o którym marzyli wszyscy na przestrzeni wieków, czy my czasem nie mamy właśnie jakichś własnych zasłonek, firanek i innych rzeczy? Czy nie myślimy o tym, jakie ja mam samopoczucie? Jak ja się dzisiaj czuję? Moje samopoczucie jest dobre albo niedobre i podążam za moim samopoczuciem. Jezus mówi, jeśli ktoś chce zachować swoją duszę, to ją straci. Ale jeśli ktoś straci to i odnajdzie swoje poczucie w Bogu, tego fundamentem będzie poczucie tego, kim jest Bóg. Jeśli stare przeminęło, kto jest w Chrystusie, stare przeminęło i nastało nowe, to dlaczego mentalnie jesteśmy w nowym, a w zachowaniu jesteśmy w starym? Czy to nie jest szaleństwo? Przyjdźcie i skosztujcie, jak dobry jest Pan. Skosztowałeś i On obmył cię z twoich grzechów, ale za rok, dwa albo 10 okazuje się, że jesteś jak chomik w kołowrotku. Jezus mówi, to weź swój krzyż i chodź za mną. I wiecie, krzyż to nie był proces, który trwał latami. Jak ktoś w tamtym czasie brał krzyż, to każdy na ulicy, najmniejsze dziecko, wiedziało, że zaraz będzie po tym gościu. Po nim będzie. To nie jest procesja z krzyżem odnawiana co roku, to nie jest chodzenie z krzyżem, to nie jest defilada, tylko to jest wyrok, to jest koniec po prostu. Zobaczyli gościa z krzyżem i mówią, koniec, kaplica już po zawodach. Już nie ma odwołania. Jezus mówi o takiej determinacji. Jeśli ktoś chce iść za mną, to niech będzie tak zdeterminowany, że ta zasłonka, która jest na nim, ona musi zostać rozdarta. I o to będzie bolało. Ale to będzie skuteczne. Tozer napisał w swojej książce: nalegajmy, by Boża praca w nas dokonywana była prawdziwie, a na pewno to się stanie. Krzyż jest szorstki i niesie ze sobą śmierć, ale jest skuteczny. Nie zatrzymuje wiszącej na nim ofiary na zawsze. Przychodzi moment, gdy męka się kończy, a cierpiąca ofiara umiera. Potem następuje chwalebne i pełne mocy zmartwychwstanie. A o bólu zapomina się z powodu radości, że ta zasłona została usunięta i że weszliśmy w realne, duchowe przeżywanie obecności żywego Boga. czyż nie przeżyliśmy paru wspaniałych rzeczy z Panem Jezusem, z jakich nas uwolnił na tej drodze? Dlaczego zatem niektóre chcemy zachować dla siebie? Przecież to samobójstwo. Jezus mówi o tym, to jest samobójstwo. Jak co chcesz zachować, to stracisz. I będziesz żył w tym gorszym rozdarciu duszy, bo z jednej strony wiesz, że On umarł za ciebie, a z drugiej strony nie widzisz tego. Jeśli będziesz trzymał się tego, co jest tam w twoim życiu, pycha, egoizm, samolubstwo, jakiś grzech niewyznany i nieporzucony, to to rozdarcie będzie gorsze, niż jakbyś nie znał Boga, bo sumienie będzie cię dręczyć, ale ty nie przyjdziesz do Boga i nie zaznasz tej realności, obecności i zbawienia, ponieważ, i tu każdy musi sobie dopisać, czemu tak? Skoro wiem, że Bóg jest dobry, skoro wybacza, to dlaczego nie przychodzę z tym? Czasem słyszę, o, bracie, ja jestem w procesie. No jeśli jesteś w procesie, to diabeł będzie cię oskarżał, a ty będziesz bronił się sam, bo to ty jesteś w procesie. Ale jeśli przyjdziesz pod krzyż Chrystusa, to tam proces już się zakończył. Tam grzech został osądzony, pogrzebany i stało się nowe. Jeńcy zostali wypuszczeni na wolność. Bycie w procesie zmagania się z czymś, to diabeł zaciera ręce i cieszy się, że ty jesteś w procesie. Bycie w procesie to nie jest przynoszenie 10% dzisiaj, za miesiąc przynoszę 10%, aż dojdę do doskonałości Chrystusa kiedyś, bo przyniosę mu po 10%. Ten. Jedyny proces, jaki tak naprawdę może być przez to, że krzyż jest skuteczny, a zasłona jest otwarta, to taki, że dzisiaj przynoszę 100%. Dzisiaj przynoszę 100% mojego zrozumienia, w którym jestem, mojej miłości do Pana, mojego pragnienia poznania Go, mojego pragnienia doświadczenia tej wolności. Dzisiaj przynoszę 100%. I kiedyś zastanawiałem się, bo wszystko analizowałem pod kątem siłowni, na którą chodziłem. I pamiętam, jak zabrałem kiedyś mojego kolegę i on powiedział, słuchaj stary, ja mówię, będziemy ćwiczyć 3 razy w tygodniu, to będą jakieś efekty. On mówi, słuchaj stary, ja nie chcę być jak ci goście z wiesz, no wiesz ci, którzy, i pokazuje mi takich kulturystów, wiecie, pff, na sterydach. A ja mówię, nie bój się, nie ma szans, żebyś taki był. A on mówi, wiesz, ale ja też nie chciałbym tego i tego. A ja mówię, pójdziemy na siłownię raz i dasz siebie 100% i zobaczymy, co z tego będzie, dobrze? A ja mówię, dobrze. Po tym daniu 100% zrozumiał, że to będzie trwało długo. Ale będzie trwało dlatego, że jego zrozumienie przyszło, że dzisiaj dał 100% i nie zastanawia się nad niczym innym. Dzisiaj przychodzę do Boga i daję swoje 100%, a On przemienia mnie w tym miejscu, w którym jestem. Ale jutro, pojutrze i tak dalej przychodzę i daję dalsze 100%. To jest proces po tej stronie krzyża i on nazywa się uświęceniem. I jest dla nas korzyścią. Chcę podzielić się z wami pewną taką historią, którą Bóg pokazał mi parę lat temu. Historia jest bardzo znana, jest zapisana w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i myślę, że każdy ją słyszał. 6 rozdział Ewangelii Jana, 1:13. Ale są tutaj rzeczy, którym będziemy mogli się przyjrzeć pod innym kątem. Ewangelia Jana, 6:13 czytamy tak. Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Jezus tymczasem wstąpił na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa. Gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować. Sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział, 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki, lecz cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział, każcie zgromadzonym usiąść. a miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus zaś wziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami, dał ludziom tyle, ile chcieli. A gdy najedli się dosyta, powiedział do swoich uczniów: zbierzcie pozostałe kawałki, aby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i kawałkami 5 jęczmiennych chlebów, pozostałych po jedzących, napełnili 12 koszy. Brak logiki. To jest nielogiczny jest ten Pan Jezus. Tak mało, a tak dużo najedli się i zostało. Wszechobecność Boga, która objawiła się w naturze i w tym, że On jest, to jedno. Ale kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, to ty możesz wiedzieć, że będzie ono przewrócone do góry nogami. Że rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Że to, co czytamy tutaj, że zapytał Filipa, skąd by wziąć, a potem jeszcze Andrzej. Filip powiedział: nie ma. Andrzej powiedział: no trochę mamy, ale za mało. To oni demonstrowali wiarę czy niewiarę. Bo wiecie, to, co my oglądamy swoimi oczyma, zawsze będzie powodowało w nas niewiarę. Tak po prostu jest. Ale jeśli patrzymy na Jezusa, On już wiedział co, bo On wiedział skąd to weźmie. Oni patrzyli na to, co ziemskie. On patrzył na to, co znał niebiańskie od Ojca. Na zaopatrzenie nieba. Obecność Boża w naszym życiu przez znajomość Jezusa Chrystusa jest otwartym niebem i zaopatrzeniem, które przychodzi z nieba. Oto chleb, który przyszedł z nieba, abyśmy się nim nakarmili. To, co tutaj bardzo mnie dotyka, to werset... A, jeszcze. Takie memy. Widzieliście, jak Jezus karmi ludzi? Na tym, że na przykład mówi: tutaj chleb i ryba i już tam wszyscy są w tłumie ustawieni, a tam ktoś z tłumu pyta: czy ten chleb jest bezglutenowy? Czy ta ryba jest bez rtęci? Czy to są legalne łowiska, czy może lewe? Czy macie z ziarnami, a może zwykły? Ale ci, którzy przyszli, jest napisane w wersecie 11. Rozdał siedzącym chleb, podobnie postąpił z rybami. Dał ludziom tyle, ile? Ile chcieli. On nie dał im za zasługi. On nie dał im za nic. On po prostu zobaczył, że oni potrzebują. I dał im tyle, ile chcieli. Czy myślicie, że wszyscy chcieli porówno? A niebo jest otwarte? A mogli dostać, ile chcieli? Najedli się wszyscy, jeszcze 12 koszy zostało. Myślicie, że wyszedł stamtąd ktoś niedożywiony? Ja myślę, że wyszedł. Powiedział: nie, taki chleb nie. Albo: ty łamałeś brudnymi rękoma, nie będę jadł. Myślę, że dużo ludzi, mimo tego, że było tam i że było wszystkiego pod dostatkiem, nie skorzystało w pełni tego, co tam było. Każdy dostał tyle, ile chciał. Każdy dostaje tyle, ile chce. Niebo jest otwarte i miejsce do wejścia do świętego miejsca jest otwarte. Twoje grzechy są odpuszczone. Pan Jezus mówi: chodź za mną, a dam ci nowe życie. A my zjemy tyle, ile będziemy chcieli, bo cóż innego nas powstrzymuje. Więc pierwsza jest wiedza, ponieważ my już wiemy, że jest to możliwe. Ale drugi zaczyna się, czy ja chcę z tego skorzystać. Bo oni jedli, ile chcieli. Ale ci, którzy byli bardzo głodni, to myślę, że zjedli znacznie więcej niż ci, którzy po prostu chcieli coś przekąsić. Prawda? A ci, którzy byli pragnący, ileż oni skorzystali. Nasycone było całe ich pragnienie. To z pragnienia Ojca Syn przyszedł na świat, aby nas zbawić. To z pragnienia odkupienia nas Pan Jezus na krzyżu oddał swoje życie. To z pragnienia doświadczania Jego bliskości uczniowie chodzili za Nim wszędzie, nie wszystko rozumiejąc. To z pragnienia rodzi się to, że masz właściwy kierunek, a wszystko inne dzieje się po drodze. Jak ktoś ma pragnienie, nie tylko wiedzę. Ja mogę wiedzieć, gdzie jest woda. Ja mogę powiedzieć, no chciałbym się napić, jak ktoś by mi przyniósł. Ja mogę powiedzieć, no dobra, trochę mi wystarczy. Ale kiedy jesteś spragniony, jak Jezus mówi na górze błogosławieństw, błogosławieni, łaknący, pragnący sprawiedliwości, bo będą nasyceni. To jaki to jest stopień? Pomyśl sobie o jakimś pragnieniu, które masz w swoim życiu, które zrealizowałeś. Pragnąłem, nie wiem, polecieć balonem, więc zrobiłem wszystko, żeby lecieć. Kupiłem bilet do Turcji, zabrałem żonę, a potem poleciałem. Nie było nic trudnego w tym, ponieważ miałem pragnienie i je zrealizowałem. Z wiedzy nie wynika nic, poza tym, że wiemy, że jest to możliwe. Z chcenia też niewiele wynika. Ale kiedy czujesz głód, kiedy ta myśl zaczyna w tobie pulsować, krążyć i ty mówisz, chciałbym tego doświadczyć, ale potem idziesz na tą siłownię, podnosisz 5 hantli 5-kilowych i mówisz, no nie doświadczyłem rosnących mięśni, ale wiesz co, ja pragnę tego doświadczyć. Ja będę chodził po prostu dotąd, aż po prostu one urosną. Będę brał większe ciężary, wezmę lepszego trenera, będę chodził i to się stanie, bo ja pragnę zobaczyć tą zmianę. To tak samo jest z tym, co Pan Jezus powiedział podczas pewnego święta. W Jana 7, 37. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. On stanął w ostatnim dniu święta, to było święto namiotów, i powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Kto ma dosyć już tego religijnych obrzędów, które tutaj są, a pragnie prawdziwej wody żywej, to niech przyjdzie i pije. I być może myślisz sobie, och, jak dobrze, że zbliżają się teraz zielone święta, już za 2-3 tygodnie, to wtedy jest ta okazja, że Duch Święty na mnie stąpi. Rozumiesz? To jest tak, jakbyś siedział przy sadzawce Betesda i myślał, kiedy anioł poruszy wodę, ale jeśli nie poruszył w tym miesiącu, to ja będę siedział tam 38 lat i nikt mnie nie zaniesie. Ale Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Betesda znaczy dom łaski, dom miłosierdzia. Dom łaski i miłosierdzia jest otwarty. Zasłona jest rozdarta. Miejsce najświętsze jest dostępne. Syn Boży jest dostępny cały czas. I powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Ty nie czekaj na Dzień Zielonych Świąt albo na inne wydarzenia, albo że ktoś poruszy coś, albo ktoś cię przyniesie, albo ktoś ci przyniesie, albo ty będziesz siedział i powiedział, chodzę do kościoła, to pewnie coś się kiedyś wydarzy. Przecież Boże, widzisz, że jestem dostępny. Ale Jezus mówi, hej, jak pragniesz, to przyjdź i pij. Hej, jak chcesz iść za mną bez krzyża, to nigdzie nie dojdziesz, to jest w ogóle strata twojego czasu. Tam muszę zginąć to, co twoje, abyś wziął to, co moje. Więc bierz to i ruszaj. A zobaczysz zbawienie. Będziesz nasycony. Nakarmisz się i zjesz tyle, ile będziesz chciał. W Mateusza 28, w końcowym fragmencie Ewangelii Mateusza, czytamy coś, co... Temu nie mogę się nadziwić, że Pismo Święte ma tyle warstw i to mnie wspaniale fascynuje. Posłuchajcie. 28 od 16 do 20. Jezus mówi. Ewangelista mówi, Mateusz. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. I sobie myślę, Judasza już tam nie było. Tomasz już palce wsadził. To kto tam jeszcze wątpił z tych pozostałych? A jednak widzieli ukrzyżowanie, zmartwychwstanie przechodzącego Jezusa przez ścianę i jeszcze wątpili. O, reszty. A Jezus na to zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wszelką władzę na niebie i na ziemi. Żebyś zrozumiał, twoje wątpliwości nie mają tu nic do rzeczy. Twój stan obecny nie ma tyle do rzeczy, jak to, że władza należy do mnie. Jeżeli ty pragniesz, to zobaczysz rzeczy. Jeżeli przyjdziesz, to się napijesz, a jeżeli jest jakiś problem w twoim życiu, to co dzisiaj śpiewaliśmy, to On jest wszechmogący. Do Niego należy wszelka władza i moc. Na niebie i na ziemi. On wystawił Filipa i Andrzeja na próbę. Oni powiedzieli, za mało tego mamy. To teraz patrzcie. Hop, i wszyscy nakarmieni. Wy nie macie, ale ja mam. Ty nie masz władzy, ty nie masz mocy, ale Jezus ją ma. Tomek wspaniale mówił tydzień temu o tym, przyjdź zawsze do Jezusa. Nie zostawiaj nic na później. To jest szaleństwo. To jest rozdarta dusza po prostu. My możemy non-stop przeżywać Bożą obecność, będąc w pokoju, którego nie daje ten świat, nic, co jest z tego świata. Jeśli to nie będzie twoje samopoczucie i twój samopokój, tylko to będzie Jego poczucie, Jego wartość, Jego królestwo, Jego łaska, to wszystko będzie w tym zanurzone i ty dzisiaj obudzisz się i nie zastanawiasz się, jak się czujesz, tylko mówisz, dziękuję ci, że ty zasiadasz na tronie chwały. Ja jestem twoim dzieckiem i moja przyszłość jest razem z tobą. O, to jest poczucie. To jest właściwe poczucie. On nas do tego przeznaczył i On chce, żebyśmy tak rozumieli to. Nie, żebyśmy swoje kładli nad Boże. To nie tak, prawda? I wtedy sobie leżysz, albo siedzisz, albo klęczysz i myślisz, Boże, ale aż tak dobrze? Ja mogę mieć dobre poczucie, bo mam Ciebie. Ja mogę zawsze mieć pokój. Jeśli nie mam pokoju w jakiejś sytuacji, to Psalm 139, który już czytaliśmy, jeśli go znajdę teraz, wersety 23 i 24 mówi jedną wspaniałą prawdę. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadź mnie drogą wypróbowaną od wieków. Jeśli czujesz, że to nie jest to, że ty nie jesteś w tym miejscu, że nie masz tego poczucia, które powinieneś być, które On swoją osobą jakby zapewnia, to możesz powiedzieć, zbadaj moje serce, może coś jest nie tak. Zbadaj moje nerki, zbadaj moje myśli, może gdzieś źle myślę po prostu. Może coś poddałem w wątpliwość, co ty mówisz na mój temat. I kiedy zanurzasz się w Słowie i zanurzasz się w Jego obecności i wyciszysz to wszystko, co szumi w koło, to powraca do ciebie pokój Boży. W każdych okolicznościach. Nie mów, że masz pokój, kiedy wszyscy widzą, że go nie masz. Nie wyznawaj pozytywnie, że masz pokój, kiedy wszyscy widzą, że jesteś w ciągłym zaganianiu. Ale usiądź przed Jezusem, księciem pokoju i niech ten pokój wypełni twoje wnętrze. Niech Jego obecność wypełni twoje wnętrze, twój umysł, twoje serce, abyś mógł odpocząć i powiedzieć, to wszystko przemija, a ja jestem ukryty w Tobie i zmierzam do wieczności. Dlatego kiedy czytam te słowa z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, te, kiedy Jezus powiedział, że wszelka władza jest Mu dana, to czytam też dalej coś, co dzisiaj rozumiem głębiej niż rozumiałem lata temu. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzcijcie, czyli zanurzajcie. Nie chodzi o prosto, zanurzamy cię w wodę i wymawiamy magiczną formułę i oto jesteś, nówka sztuka. Ale Jezus, kiedy chodził i powiedział do uczniów, wy go znacie, Ducha Bożego, bo jest wśród was, bo On był namaszczony Duchem i oni znali Jego obecność. A powiedział, a teraz przyjdzie czas, że będzie w was. I dopiero poznacie w owym dniu, że ja jestem. To kiedy mówi tutaj, zanurzajcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha, to ja rozumiem to zanurzenie, że jestem zanurzony w charakter Boga, w Jego osobę Ojca, Świętego Stwórcy Boga. Człowieka, który ma świadomość, że jest zanurzony w Ojcu, ma Ojca i nie jest sierotą. Ma Ojca, do którego może 24/7 zadzwonić. Kiedy jestem zanurzony w Syna, to wiem, że jestem w relacji z Ojcem, bo jestem synem i córką Najwyższego. Zanurzony w Syna, w Jego dzieło odkupienia, w Jego relacje z Ojcem, w Jego charakter, w Jego osobę, w Jego myśli, zanurzony w Nim. I kiedy jestem zanurzony w Ducha, to poddaję się Jego prowadzeniu. I odczuwam realność Bożej obecności w Ojcu, w Synu i w Duchu. Czy wiemy o tym? Że jest to możliwe? Czy ktoś chce tego doświadczyć? Ja też. Czy ktoś jest głodny tego, żeby tego doświadczyć? A czy może jest tu ktoś spragniony, żeby tego doświadczyć? I powie, będę tutaj, dopóki mi nie pobłogosławisz. Dopóki ten pokój nie spłynie na mnie, a ja nie zrozumiem dzisiaj głębiej, że mam Ojca w niebie, że jestem schowany w Jego Synu, a to wszystko spojone w Duchu, w miłości, która prawdziwie wypływa z obecności Bożej do naszego życia. Jaki jest limit tego? Efezjan 3, 17-21. Paweł modli się o Kościół i mówi między innymi: proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Zadomowił się. Tak jak Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch, to On i Ojciec urządzą mieszkanie w nas. I będziecie świątynią Bożą. I będziecie mieli obecność Boga w sobie. Paweł modli się, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. On mówi, ja wiem, że wy, kościele w Efezie, już poznaliście Go, już wiecie o Nim, już coś tam się wydarzyło w waszym życiu, ale ja modlę się, żeby On się zadomowił na zawsze, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, zakorzenieni tak, że nie dacie przenieść się z miejsca na miejsce, potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni pełnią Boga, całą pełnią Boga, wypełnieni. Ja myślę, że chwała Bogu, że to wszystko dzieje się przez Ducha, bo nasze rozumki. Apostoł Paweł pisał w Koryntian, któż bada głębokości człowieka, jak nie Duch Człowieczy? I któż bada głębokości Boże, jak nie Duch Boży? Dlatego Bóg w Duchu objawił nam te rzeczy. A kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym Duchem. Możesz wyłączyć swój rozum czasem, który jest umocowany w systemie tego świata. W tym samo to, samo tamto, okoliczności, inne rzeczy. Możesz zamknąć nawet oczy, żeby nie widzieć, jak dużo ludzi, a jak mało masz chleba. Ale jedno musi w nas być. Musi być to pragnienie. Żeby On objawił swoją obecność, swoją chwałę w sposób, jakiego my do dzisiaj nie doświadczyliśmy. On mówi, poza zdolności poznawcze. Ja się zastanawiam i sobie myślę, Boże, to ja nie wiem, jak to jest. Tak, właśnie o to chodzi, że Ty masz nie wiedzieć. Tylko mieć pragnienie, a ja to sprawię. Ile razy ja się myślałem, żeby to rozkminić, ale Duch Boży mówi, po prostu siedź i pragnij, a ja to sprawię. Jezus powiedział, kto przyjdzie, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Zobaczcie, niech przyjdzie do Jezusa, niech pragnie i pije. Ileż tu warunków jest? Jakbyśmy któregoś nie mogli spełnić? Nie ma takiej opcji. On jest Bogiem Emanuelem, pośród nas, bliskim. Ponieważ upodobało się Mu, żeby zamieszkać w nas i pośród nas, to powinna być kompletnie inna rzeczywistość. I sobie myślisz, gdzie jest limit? A Paweł na to, temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Cokolwiek siedząc tutaj nie pomyślałeś sobie na tym kazaniu. To chcę ci powiedzieć, jest tak więcej, że nie jesteś w stanie nawet o tym pomyśleć. Bo czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Nie zmierzymy tego miarą, bo nie mamy takiej miary. Nie zmierzymy tego drugim człowiekiem, bo nikt tu jeszcze nie ma pełni Chrystusowej. Ale z pragnienia, doświadczenia tej miłości w nas rodzi się to, że Bóg zaspokaja to pragnienie w sposób, w jaki On chce. Ponad to, o czym myślimy i o co prosimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Pragnienie poznania Boga, doświadczenia Go jest tą determinantą, która nas pcha do przodu. Kiedy ty wiesz, że w godzinę czytania albo siedzenia przed Panem ledwo dotknąłeś i musnąłeś, to ty mówisz, ja mam pragnienie, poświęcę drugą godzinę. Ja miałem gdzieś dzisiaj iść na spotkanie, mam to gdzieś. Ja potrzebuję tego tak doświadczyć, że jak apostoł Paweł był kamienowany, to on strząsał to i mówił, to jest nic. Że jak Jezus konał na krzyżu, to mówił, Ojcze, wybacz im, bo oni nawet nie wiedzą, co czynią. A my myślimy, że nie dajemy sobie rady z problemami. No pewnie, że sobie nie dajemy rady z problemami, jak robimy to po swojemu. Ale doświadczenie Boga, ono przynosi rozwiązania, o których nam się nie śni czasem. Na pewno każdy miałby tu do opowiedzenia jakąś historię. Doświadczenie Boga przynosi miłość, która wybacza nagle ludziom, z którymi my nie mogliśmy sobie poradzić. Abyśmy zostali wypełnieni całą pełnią Boga przez poznanie miłości Chrystusa. Nie ma limitu. Ponad wszystko to, o czym myślisz i o co dzisiaj poprosisz, On może spełnić, aby ta miłość była zakorzeniona w tobie. Abyś zobaczył, wow, znałem cię tyle, a dziś znam cię tyle i chcę więcej. Amen.